I tak, siostry, bracia, mówimy o Kościele, a koncentrujemy się od pewnego czasu na jednej z form działania, zwłaszcza dużych zborów, a tą formą są grupy domowe. Już wielokrotnie stwierdzałem, że póki co Duch Święty nie objawił swojemu Kościołowi, czy Kościołowi Jezusa Chrystusa, bardziej efektywnej, skutecznej służby, myślę o dużych zborach, jak grupy domowe. Możemy je nazywać różnie. Komórki domowe, grupy domowe i jeszcze inaczej. Są różne formy, ale ciągle chodzi o to samo. Różne formy działalności, ale zasada jest praktycznie taka sama. Podział dużej społeczności na mniejsze grupy po to, żeby osiągnąć jeden albo wszystkie cztery cele, o których mówimy. A więc mówimy o grupach domowych. I powiedzieliśmy sobie, że niezależnie od nazwy, w zasadzie istnieją cztery cele grup domowych. Po pierwsze, społeczność, wspólnota. I to sobie już omówiliśmy. Społeczność, wspólnota. Jeszcze raz powtarzam, w dużej wspólnocie ponad 500 osobowej może się zdarzyć, że niektórzy będą się czuć anonimowymi chrześcijanami, niezauważonymi, bowiem trudno jest nawet gronu starszych ogarnąć zatroskaniem wszystkich. Jeśli zbór wzrasta do 3-4 tysięcy, a jeśli jeszcze więcej, no to rzeczą oczywistą jest, że jest trudno rzeczą ogarnąć duszpasterską troską wszystkich uczestników nabożeństw. Grupa domowa ten warunek spełnia, bo zasada jest taka, by grupa domowa nie była większa niż 12 osób. A 12 osób to nie jest problem, żeby znać każdą z tych osób z imienia, znać jej problem, wiedzieć, o co się modli, z czego się cieszy, a co ewentualnie trudnego przeżywa. A więc nie jest to rzeczą trudną. I dlatego w takiej grupie, w takiej społeczności nikt nie musi być anonimowym. Wiadomo, że lider będzie wiedział, kto to jest siostra Ania, lider będzie wiedział, kto to jest brat Edward. Bo to nie jest problemem ogarnąć troską 12 osób. Drugim celem grupy domowej jest modlitwa. Jest modlitwa. Modlitwa w gronie większym może być za potrzebującymi prowadzona. Ale znowu jest nie sposób ogarnąć zatroskaniem modlitewnym wszystkich. No, gdybyście tak wszyscy wyszli dzisiaj do przodu, co jest nieprawdopodobne, bo niektórzy nie mają odwagi albo wewnętrzne nawet opory, żeby wychodzić do przodu, żeby się modlić. Taką mają zasadę. No cóż pozostaje? Zgodzić się z tą zasadą. A zatem nie jest to możliwe. W naszych warunkach jeszcze w miarę byłoby to możliwe. Ale wyobraźcie sobie, że dochodzimy do 1200 osób, a więc tyle, ile mieścić będzie nasza przyszła nowa kaplica. Już wtedy to jest niemożliwe. A co gdybyśmy jeszcze mieli się modlić o wasze rodziny? A co gdyby każdy z was, przynajmniej 3 osoby, chciał przynieść w modlitwie? No to wyobraźcie sobie tysięczny zbór, 3000 osób. Ile czasu byśmy musieli spędzić, żeby o każdej z tych osób, choćby minutę przed Panem, być w modlitwie. Nie sposób. Natomiast w grupie domowej, jeśli jeszcze podzielimy grupę domową na 3-osobowe grupki modlitewne, to jest nie problem modlić się o 9 osób, jeśli każda z tego 3-osobowego zespołu przedłoży do modlitwy 3 swoje osoby. I wtedy wasze wnuki mogą być ogarnięte modlitwą, otoczone modlitwą, i prawnuki, i seniorzy, i młodzież, i dzieci. I będzie można powiedzieć, że nikogo nie ma w zborze, o kogo byśmy się nie modlili. A czy to jest ważne, żeby się modlić? przypomnę Samuela, którego wspominałem w niedzielę. On przecież powiedział: nie daj tego Boże, żebym się przestał o kogokolwiek z was modlić, bo to uważał za grzech, że powiada: nie chcę grzeszyć, nie będę grzeszył tym zaprzestaniem modlitwy za wami. A więc w większej, dużej społeczności to jest niemożliwe, ale w mniejszych grupach to jest możliwe. Widzicie, w zborze są osoby przebojowe, ale są i osoby, które nie mają takiej siły przebicia. I one prawdopodobnie przez cały rok nie wyjdą do przodu, by poprosić o modlitwę w grupie domowej. Taka luka, taka ewentualność nie zachodzi, bo przecież można się pomodlić o wszystkich. Mówiliśmy już o tym. I wreszcie trzeci cel grupy domowej, o którym aktualnie mówimy, to jest ewangelizacja. To jest ewangelizacja. Jednym z celów grupy domowej jest pomnażanie, jest ewangelizowanie. I pozwolę sobie przypomnieć te dwa teksty, na których zabazowaliśmy poprzednim razem. Proszę, otwórzcie raz jeszcze Ewangelię Marka, rozdział 16, wiersz 15. Rozdział 16, wiersz 15. Ewangelia Marka, rozdział 16, wiersz 15. Pan Jezus, o którym mówiliśmy, że powiedział to po zmartwychwstaniu, wcześniej oświadczył, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi, wcześniej oświadczył, że jest królem królów i panem panów. Chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, że oświadczył to przed uczniami swoimi, a więc do uczniów swoich skierował poselstwo potwierdzające, upewniające ich, że jest mu dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Przez to chciał im dać do zrozumienia, że jako król królów i pan panów ma prawo czegoś oczekiwać od swoich uczniów, od swoich podwładnych. I tym swoim podwładnym, a więc uczniom swoim, do których przecież i my się zaliczamy, bo prawem dziedzictwa otrzymaliśmy uczniostwo, tym uczniom swoim, a zarazem nam, przekazał król królów, pan panów takie oto poselstwo, taki oto nakaz. I oczekuje lojalności z naszej strony. A nakaz ten po pierwsze brzmi: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. No wyobraźcie sobie, że stoi przed nami zmartwychwstały Pan. Podnosi ręce i powiada: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Śmierć mnie nie pochłonęła, piekło mnie nie ogarnęło, żyję. Idźcie tedy w moim autorytecie, idźcie tedy w moim imieniu i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Czy to nas do czegoś zobowiązuje? Czy to pociąga jakieś skutki prawne? Czy też możemy sobie powiedzieć: możemy, nie musimy? To, widzicie, zależne jest od naszego zrozumienia, kim jest Jezus. Jeśli uznajemy Go Panem, to oczywiście respektujemy zarazem Jego słowo, Jego polecenie. A ono brzmi nie mniej, nie więcej, tylko: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To jest to po pierwsze. I powiedziałem poprzednio, że zaniedbywanie nakazów Pana, zaniedbywanie nakazów Króla pociąga za sobą różnorodne, negatywne skutki. Różnorodne, negatywne skutki. Już w pierwszym zborze mogliśmy zauważyć niektóre z nich. W pierwszym zborze, który co prawda wypełniał ów nakaz, który przed chwilą czytaliśmy, ale wypełniał tylko połowicznie, możemy zauważyć pewne reperkusje nieposłuszeństwa, pewne skutki nieposłuszeństwa. Cóż takiego zauważyliśmy w pierwszym zborze, który okazał się nie do końca posłuszny? Po pierwsze to, że nie poszli z Ewangelią dalej niż, nie ogarnęli Ewangelią dalej niż sięgały mury Jerozolimy. Jest stwierdzone, że napełniliście Jerozolimę waszą nauką. Ale nie czytamy, żeby oni poszli do Judei, a więc okolic Jerozolimy. O, zupełnie nie przyszło im pewnie do głowy, żeby pójść do Samary tam, do Samarii. A już w ogóle nie dopuszczali, przypuszczalnie myśli, by pójść na krańce świata. I Jezus musiał coś zrobić, żeby ich do tego zmobilizować, żeby ich do tego zdopingować. Żeby ich, że tak powiem, no, zmusić po części do wypełnienia Jego nakazu. Pamiętacie, co zrobił? Pamiętacie, co zrobił? Czytaliśmy poprzednim razem, że rozpoczęło się prześladowanie chrześcijan wierzących w Jerozolimie. I na skutek tego prześladowania, po śmierci Szczepana, on był pierwszym męczennikiem chrześcijańskim, ukamienowanym, jak wiecie. I właśnie po tym wydarzeniu, po tym dramacie, czytamy w Biblii, że wszyscy wierzący się rozproszyli, że się rozproszyli, uciekając przed prześladowaniem. A uciekając, szli z miejsca na miejsce i dokądkolwiek dotarli, głosili, zwiastowali Chrystusa. A Filip dotarł aż do tej, w oczach Żydów, pogańskiej Samarii i głosił tam w jednym z miast Chrystusa i na skutek tego zwiastowania 8 rozdział Dzieł Apostolskich powiada, całe miasto się nawróciło. A więc prześladowanie pomogło im w zrealizowaniu polecenia, którego dobrowolnie nie chcieli wypełnić. No nie wiem, czy dzisiaj Pan aż po tak radykalne środki sięga. No ale mogą być inne, bo przecież mogą być inne. Ale ja nie chcę fantazjować, nie chcę wymyślać jakichś tam, o których nie ma wzmianki w Biblii. Chcę mówić tylko o tych, o których czytamy. Drugi skutek ich niewypełnienia nakazu Pana albo niewypełnienia do końca był, jak mówiliśmy, legalizm. Legalizm polegający na tym, że oni się zajmowali ewangelizacją pośród już zewangelizowanych. Albo inaczej, ewangelizowali w cudzysłowie już zewangelizowanych. Oni nie mieli ambicji, niektórzy z nich, aby pójść do świata i tam ewangelizować. Ale postawili sobie za cel honoru, za punkt honoru ewangelizować tych, którzy już byli zewangelizowani, których wcześniej zewangelizował na przykład apostoł Paweł albo Agryppa i Apollos. To oni do tych ludzi szli, a więc już zewangelizowanych, wchodzili do zborów i narzucali im swój legalizm. Jeśli się nie obrzeżecie, to za mało, że jesteście wierzącymi. To nie wystarcza. Musicie jeszcze teraz się obrzezać. A więc ewangelizowali już zewangelizowanych. Niestety, to nie była praktyka tylko tamtych ludzi. Dzisiaj te same praktyki są stosowane. Niektóre, w cudzysłowie powiedziałbym, misje nie stawiają sobie za cel ewangelizowania ludzi tu czy tam na ulicy, z rynsztoku, wyciąganie ich z rynsztoku. Ewangelizowanie ludzi na niewierzących stawiają sobie za cel ewangelizowanie już wierzących. I chodzą po mieście i tylko patrzą, gdzie tu jest jaki kościół, by tam wejść i siać niepokój. Myśmy już takich też stąd musieli wypłaszać, bo wchodzili i siali niepokój. Oni nie pójdą, żeby głosić Chrystusa na zewnątrz, oni przychodzą, żeby siać niepokój. Dlatego jeszcze raz pozwolę sobie powtórzyć. Zważajcie, co jest wykładane na stole. Zważajcie, co jest wieszane na tablicach. Nie może być tak, że każdy kładzie, co mu się żewnie podoba. Albo, że przyjmujemy, bierzemy wszystko, co jest na stole. Bo może być to coś zwodniczego, coś, co właśnie jest położone po to, żeby siać niepokój. Ja wierzę w waszą dojrzałość duchową. Wierzę, że nawet jeśli by było coś położone, co siałoby niepokój, to sobie z tym poradzicie. Ale mimo wszystko apeluję o ostrożność. Apeluję o ostrożność i proszę, żebyście zwrócili uwagę, jak bardzo radykalny pod tym względem był apostoł Paweł. Jak bardzo w radykalny sposób traktował tych, którzy stawiali sobie za cel legalizm, ewangelizowanie już tych, którzy byli zewangelizowani. Sianie niepokoju. Wystarczy otworzyć list Pawłowy do Galacjan. Pierwszy rozdział, by się przekonać, że pod tym względem nie możemy być łaskawi dla wilków w owczych skórach. Bo to, co czytamy w pierwszym rozdziale listu apostoła Pawła do Galacjan, od 6 wiersza. Dziwię się, powiada Paweł, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. A więc dajecie się odwieść do innej Ewangelii. Chociaż, powiada Paweł, innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówią. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Tu nie ma, siostry i bracia, nie ma, że tak powiem, działania w białych rękawiczkach. Tu trzeba być zdecydowanym. Jeśli ktoś przekręca, jeśli ktoś niepokoi, to trzeba z nim w sposób radykalny, zdecydowany, ostentacyjnie postąpić. Bo inaczej zasieje ziarno niepokoju i potem nie wiadomo, co z tego może wyrość. No, wiadomo najczęściej, co wyrasta. Niepokój i tak dalej, i tak dalej. A więc wpadali w legalizm. Dziwne, że to właśnie ze zboru w Jerozolimie szli misjonarze do Antiochii i do innych zborów, aby siać niepokój. Zamiast iść tu i tam i głosić Ewangelię i zakładać nowe zbory, to oni szli po zborach. Taki sobie cel postawili. Musieli w związku z tym zebrać się starsi i apostołowie i sprawę rozważyć. I jak pamiętacie, odbył się pierwszy synod, na którym zapadła decyzja. Decyzja ta polegała na tym, iż postanowiono Duch Święty i powiadają apostołowie i my. A więc zapadła decyzja, co jeszcze oprócz wiary należy czynić. Jakie jeszcze normy chrześcijańskie trzeba przestrzegać. O tym jest w Dziejach Apostolskich wyraźnie napisane. A więc konsekwencje niegłoszenia Ewangelii. Z nakazów Pana wynika, i teraz przechodzimy do tego drugiego słowa, że w ewangelizacji jako takiej nie chodzi tylko o pozyskanie nowych ludzi, ale chodzi także i o włączenie tych nowo pozyskanych ludzi do ciała Chrystusowego, inaczej o włączenie ich do Kościoła. Nie chodzi tylko o to, żeby kogoś zewangelizować pod słupem, pod latarnią na ulicy, zmów za mną, jak to czasem się dzieje, modlitwę pokutną, niech ci Pan błogosławi, jesteś moim bratem, a teraz rób sobie, co chcesz. No, wyobraźcie sobie, że tak by się działo w rodzinach, że oto małżeństwo decyduje się na potomstwo. Potomstwo się rodzi. Rób sobie, co chcesz. Czy byłoby to rozsądne? Czy rodzice byliby odpowiedzialnymi rodzicami? Co prawda tak się dzisiaj tu i ówdzie zdarza, że matka rodzi, pozostawia dziecko gdzieś tam na porodówce, gdzieś tam w szpitalu. Ale to są, to nie są matki, to są nieodpowiedzialne matki. To nie są te właściwe matki. I podobnie nie możemy sobie na to pozwolić, jako duchowi rodzice, aby doprowadzić tylko do nowonarodzenia się, do nawrócenia się. Nie możemy sobie na to pozwolić. Rybakom nie chodzi tylko o to, żeby złapać rybę. Łapać rybę dla samego łapania. Złowił rybę, popatrzył, no pięknie wygląda i wyrzuca ją z powrotem. No to sąsiedni rybacy patrząc na niego powiedzieliby, no coś ten nasz przyjaciel ma z głową, nie tak. Prawda? Rybacy łowią po to, żeby gdzieś te ryby gromadzić. A jeśli sieci są dziurawe, to są złe sieci. Jeśli ryby wpływają jedną stroną, a drugą stroną wypływają. Tymczasem badania wykazują, że tylko około 10%, 6-10% z osób nawracających się pozostaje w zborach. Że niewielka grupa pozostaje w zborach. A co się dzieje zresztą? A reszta albo powraca do poprzedniego stylu życia, albo błąka się między zborami i nie znajduje dla siebie miejsca, aby stawać się uczniami, aby wzrastać. Tak, błąkają się. Będąc niedawno w Kanadzie, czytałem wywiad z sędziwym, znanym jeszcze do niedawna ewangelistą Billy Grahamem. Zapytany, no już jest niedołężny, już ewangelizacji nie prowadzi, jego syn już się zajmuje ewangelizacjami. Zapytany, co by zmienił, gdyby mu dana była możliwość zaczynania kampanii ewangelizacyjnych od nowa. Co by zmienił? Jego odpowiedź była zdumiewająca. Kładłbym większy akcent na konieczność przynależenia do zborów tych, którzy się na nowo narodzili, którzy się narodzili podczas moich kampanii ewangelizacyjnych. Uważam, że to był podstawowy błąd w moich kampaniach ewangelizacyjnych, że nie akcentowałem konieczności wejścia tych ludzi do zborów, do kościołów, w których mogliby wzrastać. Ja jestem bardzo Bogu wdzięczny, że przemija taka zwodnicza moda, kiedy się głosiło, kiedy się mówiło, nieważna jest przynależność do zboru, do kościoła, ważne jest, żebyś się tylko na nowo narodził. I zostawimy cię na ulicy, a ty sobie radź teraz, jak sam chcesz. I widzicie, teraz musimy przejść do drugiego tekstu, który czytaliśmy. Bo faktycznie pierwszą Ewangelią, wedle wszelkich badań, pierwszą, najstarszą Ewangelią jest Ewangelia Marka. Powstała gdzieś mniej więcej między 55 a 65 roku naszej ery. A więc tuż po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Jest ona najstarszą Ewangelią. I w tej najstarszej Ewangelii nacisk jest położony na co? Idźcie i głoście, łapcie dusze ludzkie, a więc zwiastujcie, głoście, ewangelizujcie. Ale już w drugiej Ewangelii Mateuszowej, która powstała gdzieś około roku 70, a prawdopodobnie jeszcze przed zburzeniem Jerozolimy, Mateusz, który Ewangelię napisał, dodał jakby drugi człon do tego, co powiedział Marek. A jak wygląda ten drugi człon? Chciałoby się powiedzieć, jeśli wykonacie to polecenie, które zalecił wam Pan przez Marka, idźcie i głoście Ewangelię, jeśli się ktoś nawróci, to teraz popatrzcie, co dalej powiada Mateusz, jakby kontynuując myśl Marka. 28 rozdział, 19 wiersz. Używa tego samego słowa na wstępie. Idźcie tedy. I jak gdyby za Markiem, za tymi, którzy zostali zewangelizowani. Wy teraz tych ludzi czyńcie uczniami. A to jest chyba zasadnicza różnica. Ewangelizować, a czynić uczniem. Więc nie można powiedzieć, że rzeczą jedyną w ewangelizacji jest pozyskiwanie ludzi. Ewangelizowanie. Nie. Drugim członem ewangelizacji jest czynienie tych ludzi uczniami. Uczniami. A więc czynienie tych ludzi uczniami. I znowu się okazuje, że najlepszą metodą, najlepszą siecią, że użyję znowu porównania do rybaka, z łowieniem ryb, najlepszą siecią jest albo są grupy domowe. Są grupy domowe. Tam najczęściej nawracają się ludzie. Tam powinni nawracać się ludzie. I tam powinni być kierowani ludzie dla duchowego wzrostu. Jeśli zbór nie akcentuje konieczności duchowego wzrostu, no to musi się liczyć z tym oto niebezpieczeństwem, że ludzie albo odejdą po czasie, bo ciągle ten sam pokarm, to mleczko dawane w niedzielne poranki jest już niewystarczające, już powiedzieć mogą, zbrzydła nam ta manna, jak Izraelici na pustyni, bo to przecież ciągle jest tylko manna. No, a więc przestaną, nie wzrastają duchowo i w związku z tym odejdą, albo przyjdzie ktoś i ich czymś zafascynuje. Ty jesteś źle ochrzczony. Jak to źle ochrzczony? No przecież jest tutaj, widzisz, jak napisane? Nie znając prawdy. No faktycznie. Faktycznie. No to widzisz, skąd my to znamy? Przerabialiśmy to już przecież. A więc o pewnych rzeczach nie sposób mówić w niedzielny poranek, bo te nabożeństwa mają inne zadanie. A więc po to, żeby ludzie wzrastali duchowo, poznawali także podstawowe doktryny, od tego są spotkania w grupach domowych. Taki cel spełniają grupy domowe. A więc grupy domowe mają także za zadanie ewangelizowania i wychowywania tych ludzi. Tam ci ludzie mogą pod bacznym okiem lidera wzrastać. A więc jest to także niezwykle ważne w aspekcie ewangelizacji. Pozwólcie, że jeszcze zanim zakończę, zwrócę uwagę na podstawowe błędy popełniane przez zbory w postępowaniu z nowonarodzonymi, z nowo nawróconymi ludźmi. Obawiam się, że niektóre z nich być może mają miejsce i wśród nas. Mam tutaj chyba 5 takich podstawowych grzechów zboru w postępowaniu z nowonarodzonymi. Pierwszym z nich jest ignorowanie nowonarodzonych. Na czym to polega? Polega to na kompletnym braku zainteresowania nowonarodzonymi. No, jakiś człowiek od czasu jakiegoś przychodzi, siada koło mnie, ale kto to jest? Może pastor wie. Pastorze, kto to jest? O kim ty mówisz? A więc kompletny brak zainteresowania nowonarodzonymi. Myśmy to bardzo drastycznie przeżywali podczas kampanii namiotowych. Kiedy jeszcze prowadziliśmy naszą misję namiotową. Musieliśmy w związku z tym nawet potem zmienić strategię. Bo co się okazywało? Misja namiotowa przyjeżdżała do jakiejś miejscowości. Rozbijaliśmy namiot i przez 2 tygodnie ewangelizowaliśmy. Przy namiocie była pełna obsługa, a więc zespół, który prowadził uwielbianie. Często młodzież i studenci zapraszali, chodzili po ulicach, zapraszali. I wieczorami odbywały się ewangelizacje. Najlepsi polscy ewangeliści głosili w tych namiotach. I co nas niekiedy przeszywało do ostatnich boleści, to, że zbór w tej miejscowości był zupełnie tym, cośmy robili, niezainteresowany. Tak, jakbyśmy mu krzywdę robili, żeśmy im weszli na ich teren. A jeśli się ludzie nawracali, to potem przekazywaliśmy tych ludzi zborom. I po pewnym czasie, gdy się dowiadywaliśmy, co z tymi ludźmi, nawet nikt nie wiedział, o kogo chodzi. Nikt się nimi nie zainteresował. Traktowali ich jak kukułcze jaja, podrzucone do cudzego gniazda. A więc zupełnie zbór nie był tymi ludźmi niekiedy zainteresowany. Ja nie chcę powiedzieć, że w każdym przypadku, ale bywały takie przypadki. Dosłownie się czuło, my tu sobie, a wy nam tutaj kogoś podsyłacie. My tu jesteśmy z sobą, tworzymy kółko, nie różańcowe, wzajemnej adoracji, a wy nam tu kogoś podrzucacie, kogoś nowego, kim byśmy się mieli opiekować. No więc doszliśmy do wniosku, że w ten sposób daleko nie zajedziemy. I w związku z tym zmieniliśmy taktykę i powiedzieliśmy, będziemy tylko tam ewangelizować, gdzie zbór będzie chciał tymi nowonarodzonymi się opiekować. Gdzie zbór będzie występował z inicjatywą. Gdzie zbór się emocjonalnie zaangażuje w to. A nie tak, przyjechaliście, pokażcie, co potraficie i koniec. I w związku z tym zmieniliśmy taktykę. To zbór był inicjatorem, to zbór organizował i to zbór dostarczał swoich duszpasterzy, opiekunów, duchowych rodziców, którzy potem przejmowali troskę o te nowonarodzone dusze. I muszę powiedzieć, że w wielu zborach pojawili się nowi ludzie. Mało powstało, sporo nowych zborów po misji namiotowej. A więc pierwszym błędem, pierwszym grzechem zboru jest ignorowanie nowonarodzonych. Dlatego moja zasada, moja prośba jest taka. Nigdy nie traktuj, że osoba, która siedzi obok ciebie, jest osobą przypadkową. Nigdy tak nie traktuj. Oczywiście, jeśli siedzi koło ciebie żona, no to nie jest osoba przypadkowa. To wiadomo, że to jest twoja żona. Ale jeśli z drugiej twojej strony usiądzie ktoś, kogo nie znasz, kto się pojawił być może obok ciebie pierwszy raz, to już może być sygnalny znak Ducha Świętego, że masz misję do spełnienia. Nie siedź więc sztywny, nie siedź więc skrępowany tą osobą, ale jako, że jesteś w tym zborze już od wielu lat, czuj się tak samo ważny jak pastor. A więc podaj mu rękę i przywitaj go i dowiedz się trochę o niego. Dowiedz się trochę o nim, przepraszam. Zapytaj. Jeśli nie w czasie nabożeństwa, bo tu jest wyświetlany, pastor prosi o ciszę i słusznie, to po nabożeństwie. Skąd jesteś, kim jesteś? Jak myślicie, czy może być takie kierownictwo Ducha Świętego? Czy może Duch Święty aż w takich drobiazgach w ten sposób działa, że sadza albo ciebie koło jakiejś osoby, której chce, abyś usłużył, albo ją sadza obok ciebie? A więc widzicie, nie ignorujmy. Ja już nie chcę mówić, że jeden z pastorów, a nie jeden z pastorów, żalił się. No mówi, no co to za ludzi Bóg przysyła do naszego zboru? No chciałoby się, żeby wreszcie przynajmniej jedną normalną osobę przysłał do naszego zboru. A to co drugi, to albo większy pijaczyna, albo kryminalista. No chciałoby się tych normalnych trochę ludzi. No więc widzicie, to jest misja, prawda? A więc nie traktujmy tych ludzi, że to jest zło konieczne. No bo siedziałem dzisiaj przez 2 godziny, a od niego tak, albo powiedzmy papierosami, albo czymś innym, no czymś tam zajeżdżało. I marzyłem tylko o tym, żeby się jak najdalej od niego odsunąć. No ja nie wyobrażam sobie, aby tak postępował kiedykolwiek ten, który przyszedł, aby umrzeć za tę osobę, która siedzi obok nas. A zatem ignorowanie to jest coś, co niestety, czym niestety grzeszą niektóre zbory. Po drugie, przesłuchanie. Przesłuchanie. Ten grzech polega na tym, że prowadzi się dochodzenie, śledztwo. Kim ty jesteś? Polak mały. Skąd pochodzisz? I nagle ktoś ten się znalazł pierwszy raz z Boże, albo drugi raz, i oto nagle żąda się od niego, żeby zdradził wszystkie swoje personalia, żeby się zupełnie ujawnił. A jeszcze, jeśli by jeszcze wyszło na wierzch, że dzisiaj jest... No taka jest prawda. Życie wielu ludzi w tym świecie jest tak pogmatwane, że potem, kiedy się nawracają, jest im wstyd. Wstyd im jest, że stamtąd przychodzą. Z takiego gąszcza gmatwaniny przychodzą, z takiego labiryntu przychodzą. Jeśli on teraz ma powiedzieć, że ma 2 żony, a z trzecią żyje, to rzeczywiście jest mu wstyd. Nie ciągnijmy go za język. Nie prowadźmy dochodzenia. Nie prowadźmy śledztwa. Po trzecie, trzeci błąd, który czasem się w zborach popełnia i nowonarodzeni mogą o tym powiedzieć. Ja nie chciałbym nikogo zawstydzać, ale gdyby to było możliwe, poprosić nowonarodzonych, którzy są od pół roku albo od roku w naszym zborze, żeby powiedzieli, który z tych błędów w naszym zborze zauważyli, to pewnie byśmy się dowiedzieli. Może byłoby nawet dobrze dowiedzieć się, jakimi jesteśmy, jak nas postrzegają ci, którzy powiedzmy do nas dołączyli w ciągu ostatniego roku. Czy jesteśmy ignorantami, ignorowaliśmy albo ignorujemy ich? Czy już następnego dnia prowadziliśmy śledztwo w ich sprawie, przesłuchanie? Trzeci, narzucanie. Narzucanie polega na narzucaniu przez niektórych wierzących zakazów, nakazów i to czasem niezgodnych z ogólnym nauczaniem zborowym. Czasem tak bywa, że ktoś tam kogoś weźmie na dywanik, ale swój domowy dywanik i zaczyna go czesać i zaczyna go strofować i zaczyna mu narzucać. Tak trzeba, tak trzeba, tak trzeba. Bardzo bym was prosił, żebyście takiej misji w zborze nie prowadzili. Jeżeli coś zauważacie, są starsi, bo jeśli się wszyscy weźmiemy za poprawianie, to pokrzywimy. Bo jeden nagnie w tą stronę, drugi nagnie w tamtą stronę i w końcu się złamie. Najtrwalszy metal, jeśli jest ciągle w tą i w tą stronę wyginany, to się złamie. Więc jeśli coś zauważymy, to w duchu miłości, ale najlepiej jest zwrócić się z uwagami swoimi do starszego czy starszych, żeby ewentualnie oni to rozważyli. A więc narzucanie. Czwarty grzech, niestety także w niektórych zborach się on pojawia, to jest wtajemniczanie, wtajemniczanie. Inaczej wprowadzanie w problemy zboru, ostrzeganie przed innymi wierzącymi, inaczej wciąganie w swoje kółko. Wciąganie do swojej partii. Tak, ja znam takie przypadki. Ktoś przyszedł do zboru raz i drugi, ktoś go inny zaprosił na obiad, na kawę i tam dowiedział się całej prawdy o zborze. Ale to prawdy w takich kolorach przedstawionej, że ten człowiek powiedział: koniec, już więcej tam moja noga nie stanie. Bracia i siostry, nie jest rzeczą możliwą, żeby w zborze nie było żadnych problemów. Czy w waszych małżeństwach nie ma żadnych problemów? Czy w waszych rodzinach nie ma żadnych problemów, a jest was tylko dwoje w małżeństwie? A czworo w rodzinie, załóżmy, bo to jest taka typowa rodzina, mąż, żona i dwoje dzieci. Czy nie ma tam żadnych problemów? No a pomyślcie o zborze. Przecież zbór to jest ponad 300-400 osób. No więc jakżeż można się spodziewać, że tu nie będzie żadnych problemów? Bo czymżeż ostatecznie jest zbór? Zbór jest niczym innym, jak zbór, albo inaczej, z czegoż składa się zbór? Składa się z rodzin. I teraz te drobne problemy rodzinne wnoszone do zboru tworzą właśnie ten problem. I w związku z tym mówienie o problemach zboru to jest obnażanie siebie samego, to jest mówienie o sobie samym. Nie można w ten sposób. Nie można w ten sposób. To nie należy do dobrego tonu. Jeśli nie potrafisz powiedzieć czegoś budującego, to nie mów nic. Bo możesz zgorszyć i ten człowiek raz na zawsze, albo temu człowiekowi raz na zawsze odechce się uczęszczania do zboru. Wtajemniczanie. To samo mówię o grupach domowych. Jeśli bym się dowiedział, że w którejś grupie domowej ludzie zbierają się po to, żeby wtajemniczać następne osoby w takie czy inne problemy zborowe, a no cóż, nie przeczę, mamy, ja tego nie ukrywam. To znaczy, nie mamy jakichś takich problemów, które by o pomstę do nieba wołały. No ale nasze problemy to nasze problemy. No tutaj czyjeś małżeństwo się załamało, tam w tym małżeństwie jest problem, w tej rodzinie jest problem. To są nasze problemy. No bo jakież są inne nasze problemy? Na szczęście, dzięki Bogu, z braćmi jesteśmy, tak jak powiada Psalm 133, tam gdzie bracia w zgodzie mieszkają, jesteśmy zgodni. Nie mamy z sobą dzięki dojrzałości duchowej braci żadnych problemów, a zatem nie mamy jakichś takich problemów, żeby tu ktoś głosił herezję, żebyśmy się z sobą kłócili. Nie, nasze problemy to są problemy członków zboru, a więc tych, którzy do naszej wspólnoty należą. Więc gdybym się dowiedział, że na jakiejś grupie domowej ktoś został wtajemniczony w problemy czyjejś tam rodziny, że mu opowiedziano o tym, o tamtym, i on teraz chodzi i zastanawia się, co to za zbór, skoro tutaj są tacy i tacy. No to taka grupa nie ma sensu bycia. Z taką grupą albo z takim liderem trzeba się by było bardzo szybko pożegnać. Nie chodzi o wtajemniczanie. Jeśli już, to wtajemniczanie w to, co jest budującego. I wreszcie ostatni grzech. Odizolowanie. Polega na postawie przeciwnej, a więc polega na unikaniu kontaktów z nowonarodzonymi. Pamiętajcie, musimy to wziąć pod uwagę. No teraz to może już jest mniej możliwe. Nie możemy sobie kupić ciastko i kawy i stanąć przed kaplicą i rozmawiać ze sobą. My dążymy do tego, żeby w przyszłości, jak będzie oddany tamten obiekt, żeby tego miejsca na takie właśnie pozaprogramowe, towarzyskie, powiedziałbym, spotkania, żeby takie miejsce było. I będzie ono tam w tej części zwanej hotelowo, gdzie będą stoliki, gdzie będzie kawiarnia, bufet, będzie można sobie tam zaparzyć kawę, kupić ciasto, usiąść przy stolikach, podyskutować, porozmawiać. I teraz, no, bądźmy na tyle dojrzali duchowo, jeśli zauważymy, że ktoś tam jest i stoi sam w kącie, a wszyscy inni tu gadają, tam gadają, tu grupka, a on biedny stoi w kącie. Odizolowany, odseperowany. Nikt nawet na niego nie zwraca uwagi. Kto to jest? Skąd przyszedł? Nie chodzi o to, żeby prowadzić dochodzenie, ale chodzi o to, żeby podejść tak jak teraz te nowoczesne, współczesne sprzedawczynie. Nie te z czasów tamtejszych. Po coś pan w los? Ze mnie taki Ślązak. Ale w czym mogę pomóc? Spotkaliście się już z czymś takim? Wchodzicie gdzieś? Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Czy nie warto by było podejść do tego kogoś, kto stoi w kącie? Czy mogę w czymś pomóc? Uśmiechnąć się od ucha do ucha? Zaprosić na kawę? Porozmawiać? Nie odizolowywać. Nie tworzyć takiej atmosfery, że nas nie interesują ci, którzy między nas przychodzą. No bo jeśli ten człowiek się tutaj znalazł, to wyobraźcie sobie, ile Duch Święty musiał nad nim wykonać pracy. Zgadzacie się ze mną? Jak się wam szło pierwszy raz tutaj? Z oporami, prawda? Ja nie mówię o wierzących, mówię o tych, którzy stosunkowo niedawno do nas dołączyli. Z ilomaż oporami się spotykaliście. Bombardowane były wasze myśli z różnoraki sposób. Ile razy się zastanawialiście, iść czy nie iść. I oto ktoś taki, pokonawszy wiele barier w sobie, także w otoczeniu, przychodzi tutaj, a tutaj wszyscy się od niego delikatnie odsuwają, izolują. Izolują go, no nieznany nam, obcy on, znikąd, nie wiemy kim on jest. Duch Święty tyle pracy nad nim musiał wykonać, a my w sposób nieodpowiedzialny do tego człowieka, w sposób nieodpowiedzialny się z tym człowiekiem obchodzimy. No więc cóż Bóg wtedy zrobi, cóż Duch Święty zrobi? Być może weźmie go i poprowadzi go do innej społeczności. Jeśli tak, to chwała Bogu. Ale może się stać tak, oto skoro wy nie potraficie, to jaki sens, żebym ja wam posyłał następnego? No to po co? Skoro wyście tym się nie zainteresowali, ani tamtym nie zainteresowali, jaki jest sens, żebym posyłał następnego? A przecież jest napisane, że w pierwszym zborze Bóg codziennie dodawał, bo któż to dodaje tych ludzi do zboru? Bóg. To Bóg dodaje. A Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni, dodawał. Ale jeśli Pan dodawał, to ci, którzy już tam byli, stworzyli, stanowili tę społeczność, powinni byli i na pewno tak było, zainteresować się tą osobą, okazać mu miłość. I to jest tych pięć grzechów głównych. No, chciałbym wiedzieć, jak nas postrzegają ci, którzy stosunkowo niedawno do nas dołączyli. Czy któryś z tych grzechów wśród nas jest? Prawda, że nie. No bo widzicie, no my jesteśmy my, a więc nie ma takich postaw wśród nas. Ale to oczywiście tytułem żartów, na pewno. Coś by można było sobie zarzucić. W grupie domowej, znowu powiadam, ta ewentualność, taka możliwość prawdopodobnie nie wystąpi. Obawiam się, że w grupie domowej może być sytuacja odwrotna. 11 osób rzuci się na 12. Jak go zaczną wszyscy pouczać, ewangelizować, to od razu wyjdzie jako olbrzym duchowy. No nie, to tak tylko tytułem żartu. W każdym razie w grupie domowej jest inna możliwość. Tam jest to niemożliwe, żeby się osobą, która przyszła z zewnątrz, nie zainteresować, żeby mu nie okazać współczucia, miłości. A zatem ewangelizacja poprzez grupy domowe, jeszcze raz powtarzam, jest zdecydowanie skuteczniejsza. A nawet tak być powinno, że jeśli się ktoś nawraca w zborze, tu podczas ewangelizacji zbiorowej powinien być kierowany do grupy domowej, w zależności od miejsca zamieszkania, żeby tam mógł znaleźć przyjaciół i tam mógł wzrastać. Za chwilę będziemy rozmawiać z katechumenami. 10 osób tym razem przystępować będzie do chrztu. W przyszłą niedzielę będą przystępować do chrztu. Jednym z warunków, albo jedną z próśb, jaką kierujemy pod ich adresem, jest i ta, mianowicie, żeby sobie znaleźli jakąś grupę domową, żeby się włączyli do jakiejś grupy domowej, żeby uświadomili sobie, że tam znajdą właściwą atmosferę i właściwe zainteresowanie swoją osobą. I że tam będą mogli się otwierać. A gdy będą przychodzić między nas tu w niedzielę, gdy będziemy mieli ogólne nasze nabożeństwo, no to razem z nami będą Bogu dziękować, Boga chwalić. Ale wszystko inne, a więc modlitwę i miłość znajdować będą w grupie domowej. Halleluja. No cóż, będziemy już dzisiaj kończyć nasze spotkanie. Powiadam, że za chwilę o godzinie 19:40-45 będę prosił katechumenów, ich rodziców, jeśli są, żeby liderów grup domowych i starszych zborów, żeby pozostali na sali, bo pewnie byśmy się nie pomieścili w tamtych miejsc. Zresztą, kto chce pozostać, niech pozostanie. To nie jest jakaś tajemnica. No ale nie chcąc was zatrzymywać, ponieważ no, nie wiem, jak czasem dysponujecie. Osoby, które chcą, starsi zboru i liderzy obowiązkowo. Natomiast pozostałe osoby, które by chciały pozostać na wieczór świadectw, dopuszczenie katechumenów do chrztu, proszę zostańcie po 5-6-minutowej przerwie. A tymczasem powstańmy, podziękujmy Bogu i zrobimy przerwę. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jeszcze raz przypomniałeś nam poprzez swoje słowo, że jesteś Panem i jako Pan, Władca, masz prawo oczekiwać od nas, od Kościoła Twojego posłuszeństwa, lojalności i wykonywania woli Twojej. Panie, dziękujemy Ci za to, że jest to Twoją wolą, abyśmy szli między nasze osiedla, na nasze osiedla, abyśmy szli po mieście i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby nasi sąsiedzi, nasi znajomi usłyszeli o Tobie, o tym, kim jesteś, o tym, co możesz. Panie, otwórz nasze usta. Otwórz nasze usta, abyśmy się nie wstydzili Ewangelii. Wszak Ewangelia, jak powiedziane jest w Twoim Słowie, jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego. Panie, więc otwórz nasze usta, byśmy mogli zwiastować Ewangelię. Każdy z nas na miejscu, tam, gdzie mieszka, gdzie się znajduje. Pomóż nam także, Panie, abyśmy mogli w odpowiedni sposób zadbać o tych, których przydajesz naszemu zborowi. O tych, którzy przychodzą do naszego zboru. O tych, którzy przychodzą tu na niedzielne nabożeństwa. O tych, którzy przychodzą na środowe nabożeństwa. O tych, którzy przychodzą na grupy domowe. Panie, poucz nas, jak mamy postępować, abyśmy nie stracili ani jednej z tych osób, którą Duch Święty tu przysyła, abyśmy się nią zainteresowali. A jeśli tak się już stało w przeszłości, Panie, proszę przebacz nam. Przebacz nam, jeśli nie okazywaliśmy dostatecznej troski, zainteresowania, jeśli nie dzieliliśmy naszej miłości z nimi. Panie, pomóż nam, abyśmy Cię nie zawodzili. Duchu Święty, pouczaj nas, prowadzaj nas w wszelką prawdę. Tak niech będzie. Wywyższony Ojcze,
przez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie. Niech wywyższona będzie Twój autorytet, o Panie, i uwielbione Twoja miłość, jaką okazałeś nam. Tak, Panie, rozpuść nas Twoim błogosławieństwem. Halleluja. Amen.
Amen.